Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. To już prawie godziny dzielą nas od uroczystości rocznicowych Radia Maria w Toruniu. Tradycyjnie w tym właśnie czasie przybywamy do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, aby patronce naszego radia w uroczystej Eucharystii wraz z naszymi pasterzami podziękować za kolejny rok posługi ewangelizacyjnej prowadzonej przez tę katolicką rozgłośnię. Przybędziemy z dziękczynieniem, ale również z prośbą o dalszą opiekę nad naszą rozgłośnią i nad dziełami ewangelizacyjnymi w jej klimacie powstałymi i rozwijającymi się. Przyniesiemy ze sobą również do Matki Bożej wszystkie trudne sprawy nasze i naszej ojczyzny. A spraw tych jest niestety wiele. Pamiętamy nasze wielomiesięczne starania o dostęp do programu telewizji Trwam za pośrednictwem multiplexu pierwszego. Te nasze protesty przekazywane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wyrażane przez ponad 2,5 miliona Polaków. Te marsze obejmujące całą Polskę, zarówno duże, jak i małe miejscowości. Te uchwały władz samorządowych i różnych organizacji, no a przede wszystkim jednoznaczne poparcie ze strony Episkopatu Polski. To wszystko doprowadziło wreszcie do wydania decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie jednego miejsca na multipleksie dla katolickiej telewizji, gdy miejsc tych tylko na tej platformie cyfrowej jest tak wiele i zostały one przekazane innym. Wcale nie z katolicyzmem związanym. O miejsce zaś dla nadawcy realizującego katolicki program trzeba było podejmować tak wiele działań, w które musiały włączyć się miliony Polaków. Przypomnijmy, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie podana została przecież prawie 5 miesięcy temu. To było tuż przed naszą pielgrzymką rodziny Radia Maryja do Pani Jasnogórskiej. A telewizja Trwam jeszcze nie nadaje programu na multipleksie. Zamiast nadawania programu, zamiast udostępnienia nam telewizji Trwam z multipleksu, otrzymaliśmy informację o innej decyzji Krajowej Rady, o konieczności zapłacenia za koncesję, której nie możemy zrealizować. Fundacja Lux Veritatis musiała już zapłacić 1 300 000 zł za przyznaną, ale jeszcze niemożliwą nadal do nadawania koncesję. Ci urzędnicy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kierowani przez Jana Dworaka oraz innego urzędu centralnego UKE kierowani przez Magdalenę Gaj, wymieniają listy, które jedynie świadczą o ich niby urzędowaniu. A dostępu do telewizji Trwam za pośrednictwem multipleksu jak nie mieliśmy, tak nie mamy. W naszym dzienniku z 21 listopada Małgorzata Gos opisała kolejne ponaglenia ze strony Fundacji Lux Veritatis i w odpowiedzi markowanie urzędowania przez urząd pani prezes Magdaleny Gaj. Ta bezczynność urzędu jest już nie tylko rażąca. Ona, jak to określił sąd, woła o pomstę do nieba. Już nawet sąd stwierdza naruszenie prawa przez Magdalenę Gaj, prezes tegoż urzędu centralnego, a ze strony władzy zwierzchniej tego urzędu, to znaczy ze strony rządu premiera, nie ma jakiejkolwiek reakcji. Skąd ta buta urzędników? Skąd bierze się ta ich buta i przeświadczenie władz, rządu o ich bezkarności? Prawo nic nie znaczy. Zastanówmy się. Ale odpowiedź ciśnie się sama na usta, bo przecież tu chodzi o prawa katolików, o katolicką telewizję. Gdyby chodziło o jakieś mniejszości, na przykład homoseksualne orientacje, to zapewne, jak zawsze, szybko i sprawnie realizowano by ich żądania. Ale w odniesieniu do katolików uważają, że nie muszą, bo katolicy to zwyczajnie znoszą. I nie tylko to. No chociażby systematyczna walka różnych instytucji z krzyżem. To już nie tylko przeszkadza im krzyż wiszący w sali posiedzeń plenarnych Sejmu. Nie wystarczy tym przeciwnikom krzyża to, że negatywna odpowiedź na ich wystąpienie w Sejmie została udzielona. Oni skierowali tę sprawę do sądu. W czym ten święty znak im przeszkadza? W styczniu bieżącego roku Sąd Okręgowy uznał, że obecność symbolu religijnego w miejscu publicznym, na przykład w Sejmie, nie narusza swobody sumienia i oddalił pozew posłów ruchu Palikota. Niezadowoleni z wyroku wnieśli apelację. Słusznie samorządowiec Władysław Karaś wyraził opinię, iż sprawa krzyża w Sejmie przeniesiona na salę sądową jest celową i świadomą prowokacją polityczną wymierzoną w katolików. Ale ślepi nie zauważają, że jest już zakrojona znacznie szersza akcja nakierowana przeciwko krzyżowi. Włączają się w nią instytucje podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Krzyż bowiem ma nie tylko znaczenie religijne, jest on osadzony w kulturze naszego narodu, jest ważnym symbolem dziedzictwa narodowego. Chcą więc go stamtąd usunąć. I w instytucjach podległych temu ministerstwu, ministerstwu, które się nazywa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, następuje zmasowana profanacja krzyża. To, co pokazywało Centrum Sztuki, używam w cudzysłowie, nowoczesnej w Warszawie, jest po prostu bluźnierstwem, bo obrażanie Pana Boga i nas wszystkich, którym pieniądze zabierane są z podatków i kierowane są również na opłacenie takich bluźnierstw. Trzeba było raczej reakcji naszej całej, zmasowanej reakcji w obronie krzyża, protestu warszawiaków przed budynkiem centrum, a potem wspólnej modlitwy różańcowej gromadzących się w sali prezentacji bluźnierczego filmu, aby nastąpiło zamknięcie tego przedsięwzięcia, a mieli zamiar kontynuować jeszcze tę profanację przez następne 2 miesiące. Sztuka, która nie tylko nie promuje prawdziwej kultury, która nie jest afirmacją człowieka, a krzywdzi, nie jest sztuką. Jest po prostu antysztuką. W ten nurt promowania antysztuki, działań niszczycielskich wpisują się także inne instytucje podległe temu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także teatry, chociażby nazywa się Narodowy Teatr Stary imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Jego kierownictwo powołane przez ministra Zdrojewskiego obecnie wpisuje się dokładnie w działania, które dobitnie świadczą o tym, że polskiemu narodowi wypowiedziana została wojna kulturowa. I wreszcie dochodzi do zdecydowanego protestu widzów na spektaklu zatytułowanym Do Damaszku. Jak twierdzi Stanisław Markowski, uczestnik tego protestu, nasz protest nie wynikł z dnia na dzień i nie chodzi tylko o tę konkretną sztukę. Ale w tym miejscu i w tej sprawie już dalej milczeć nie było można, tym bardziej, że przygotowywana jest już następna sztuka, cudzysłowiu, nazwana Nieboską Komedią, w której nawet nie chodzi o dzieło Krasińskiego, ani nawet o jakieś ujęcie związane z nim. Chodzi po prostu o to, jak przekazują aktorzy, wpisanie antysemityzmu w naród polski. I nareszcie oni sami, ci aktorzy, zaczęli protestować. Siedmioro z nich na 18 osób występujących zrezygnowało z udziału w tym widowisku pseudoartystycznym. Bolesław Brzozowski, Anna Dymna, Mieczysław Grąbka, Tadeusz Huk, Ryszard Łukowski, Jacek Romanowski, Krzysztof Zawadzki, to nazwiska tych odważnych, takich nazywam, podane przez Jerzego Bukowskiego w jego dzienniku. Trzeba właśnie takich, tę niezgodę tych ludzi zauważyć i chyba także podziękować im za taką postawę, która w tym środowisku nie jest łatwa. Ale przede wszystkim dziękuję, że bronią Kraków przed antysztuką tacy ludzie jak Stanisław Markowski, który po wystąpieniu w proteście przeciw chorym zamysłom dyrektora i reżysera Jana Klaty stwierdził, cytuję za naszym dziennikiem, że jest to bitwa o kulturę i dlatego musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Musimy stworzyć rodzaj samoobrony, uaktywnić działania grupowe. Musimy bronić czynnie tego, co stanowi o naszej tożsamości. Tak, ma pan rację, panie Stanisławie. To, co obserwujemy wokoło, to można określić jako próbę obcinania nas od korzeni, zgnębiania nas, naszej pamięci i naszej tradycji. Jeśli pobłażamy złu, to niszczymy dobro, przyzwalamy na plugawienie tego, co piękne i co dobre. Ale okazuje się, że to jeszcze nie jest wszystko, co nam szykują. Trwa operacja niszczenia Kościoła, a Kościół chcą zniszczyć, wbijając klin między kapłanami i świeckimi. Niesprawiedliwe uogólnienia, powielane powielokroć w mediach mętnego nurtu, mają podsycać antyklerykalną histerię. Ze szczególnym upodobaniem atakowani są kapłani, pasterze, wielce zaangażowani w służbę Panu Bogu, Kościołowi i Polsce. Wyrywają im słowa z kontekstu całych zdań i pastwią się nad nimi, nawet z homilii. Dobrze, że często świeccy katolicy, że organizacje katolickie protestują, że opisują swój sprzeciw, że starają się go upowszechnić i wtedy widzą. I wtedy widzimy, jak bardzo środki przekazu zostały opanowane przez tych, którzy ów przekaz utrudniają, nie dopuszczają do mikrofonów, przed kamery tych, którzy protestują, a jeśli już dopuszczą, to wokoło prowadzą takich i posadzą ich obok, którzy w głos sprzeciwu zakrzyczą, aby tylko nie dotarł do siedzących przed telewizorami. Potrzeba więc nam wiedzy o tym, że kolejne kroki, które w myśl tak zwanej poprawności politycznej każą nam czynić w końcu, prowadzą nieuchronnie ku przepaści. Tę wiedzę otrzymujemy między innymi dzięki Radiu Maryja, telewizji Trwam, dzięki publikacjom w naszym dzienniku, dzięki konferencjom organizowanym w i przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, chociażby ten niedawny kongres międzynarodowy na temat katolicy i prawo, szanse i zagrożenia. Wielu z nas dzięki transmisji bezpośredniej mogło w tym kongresie uczestniczyć, wysłuchać referatów. Przykłady z innych krajów opisane przez wykładowców utytułowanych, znanych w świecie, pokazują dobitnie, że nasza bierność, że nasz brak sprzeciwu wobec kolejnych kroków zła otwiera mu drogę do czynienia dalszych złych czynów. A potem jest już za późno na obronę i następne pokolenia będą cierpiały za bierność wobec zła, naszą bierność, współcześnie żyjących. O tym, jak prawo w różnych krajach krok po kroku jest przekształcane w maczugę przeciwko ludziom wierzącym, mówili na kongresie przedstawiciele Australii, Meksyku i wielu innych krajów. A ileż ludzi, Polaków, nie wie o tym kongresie, ileż osób nie rozumie bo nie obserwuje, nie zna kryteriów oceny tego, co dzieje się wokoło. I te osoby przykładają rękę do powstawania tych prawnych maczug na wierzących. A kiedy im mówię, że to dzięki nim powstają potworki prawne, niszczące rodziny, młodzież, a ostatnio nawet dzieci w przedszkolu, to twierdzą, że to nie oni tak głosowali w wyborach, bo przecież nie wzięli w nich udziału. Głupcy. Udają niewiniątka, a nie chcą zdobyć wiedzę. Ileż to razy trzeba mówić, że nieobecność przy urnie wyborczej wtedy, gdy pytają, jakiej chcesz Polski, jest właśnie nadaniem tym mniej licznym, a często zdeprawowanym, większej wagi ich głosom. Tak niedawno przewaliła się przez Polskę medialna nagonka na komisję majątkową zajmującą się rozpatrywaniem wniosków o zwrot dóbr zagrabionych Kościołowi w czasach komunistycznego PRL-u. W odpowiedzi na tę nagonkę komisję rozwiązano, ale niewielu już wie, że to tylko dotyczyło komisji do spraw Kościoła katolickiego. O innych komisjach, to znaczy dotyczących kościołów ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego oraz do spraw gmin żydowskich, cicho. One działają dalej. W miesięczniku kulturalnym Wiara, Patriotyzm i Sztuka, popularnie nazywanym Wpisem, można przeczytać o tym, jak na wniosek kierowany do takiej komisji za obecnych rządów w Polsce realizowane są decyzje cara moskiewskiego. Jak to możliwe? Wielu zapyta. Odsyłam do artykułu redaktora Leszka Sosnowskiego we Wpisie, z którego tu zacytuję tylko taki oto fragment. Otóż okazuje się, że od pewnego czasu realizowane są żądania odszkodowawcze cerkwi prawosławnej i to w niemałych kwotach lub hektarach. Oddawane jest zaś to, co niegdyś zagrabił rosyjski car. Koniec cytatu. Dla wielu słuchaczy może się to wydać dziwne. Przywołam więc wyjaśnienie księdza biskupa Drohiczyńskiego, w którym podał ksiądz biskup, że dekrety cara wywłaszczające polskich patriotów i ludzi kościoła nabierają obecnie mocy, gdyż realizuje je Komisja Regulacyjna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Instytucja mieszana Kościoła Prawosławnego i państwa, podczas gdy ona nadal działa i buszuje po naszym terenie, to katolicką komisję rozwiązano. Koniec cytatu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że mieszane komisje majątkowe zostały powołane w celu zadośćuczynienia w formie odszkodowań kościołom za mienie utracone po II wojnie światowej w wyniku działania komunistów. I oto okazuje się, że jedna z tych komisji nagle zajmuje się także mieniem nie tylko sprzed 1945 roku, które jeszcze car, bo wcześniejszym, swymi ukazami odbierał, prześladując Polaków za wiarę i za narodowość. I im przekazywał, koniecznie trzeba o tym wiedzieć, odsyłam do najnowszego numeru miesięcznika Wpis. Ale nie wystarczy przeczytać. Trzeba też sformułować pytania. Po akcji na Komisję do Spraw Kościoła Katolickiego i jej rozwiązaniu w 2011 roku zupełnie cicho jest o działających nadal pozostałych komisjach, a na początku 2012 roku rząd argumentował, że na drodze nowelizacji odpowiednich ustaw chce rozwiązać pozostałe 4 komisje. Mijają 2 lata, tamte 4 nadal działają, a roszczenia sięgają już czasów objętych decyzjami cara. Jeśli już w tym dzisiejszym głosie z Krakowa podejmuję sprawy bolesne i nadal bolące, z którymi będę szedł właśnie na to rocznicowe dziękczynienie, to nie mogę nie zauważyć jeszcze kolejnej, która prawie nie jest zauważana w naszych obserwacjach. Najczęściej jest ona przez władzę czymś innym przykrywana, jak to się współcześnie często odkrywa, ale dopiero po fakcie, po wyrządzonej szkodzie. W Sejmie prawie po cichu, ale skutecznie, zajęto się drukiem sejmowym numer 1051. Jest tam zapisany projekt nowelizacji ustawy o wdrażaniu niektórych przepisów w Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Został on w pierwszym czytaniu rozpatrzony, przyjęty, skierowany do prac w komisji. Jak się przyglądnie zapisom tam podanym, łatwo zauważyć, że mają one zapewnić uprzywilejowaną pozycję środowiskom homoseksualnym i w praktyce doprowadzić do dyskryminacji rodzin. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny do takich wniosków doszło, analizując tę legislacyjną inicjatywę środowisk homoseksualnych wspartą przez SLD i Ruch Palikota, ale dodatkowo również przez posłów Platformy Obywatelskiej podczas pierwszego czytania. Nie jest to długi dokument, kilka artykułów, ale już w treści pierwszego z nich czytelnik natrafia na te, oprócz określeń znanych obszarów ewentualnego naruszania zasady równego traktowania ze względu na płeć, na rasę, na pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność, pojawiły się takie jak orientacja seksualna, tożsamość płciowa oraz ekspresja płciowa. Ale czym jest ta ekspresja płciowa? To zapewne niewiele osób wie. A co można pod to podciągnąć w swoistej interpretacji tego określenia, to już może zadziwić. Dobrze więc, że wymienione już przeze mnie Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny zauważyło ten nowy zamach nie tylko na rodziny, ale również na wolność słowa i postanowiło nas o tym poinformować skutecznie, zapraszając do skutecznego sprzeciwu wobec tej inicjatywy. W ubiegłą sobotę otrzymaliśmy w naszym dzienniku informację o tym w ulotce zapraszającej do wspólnego wystąpienia do Sejmu. Jest tam tekst informacyjny i treść petycji do marszałek Sejmu. Nie można tej inicjatywy zbagatelizować. Nie można nie odpowiedzieć na zaproszenie centrum do współpracy z nim w tej sprawie. Kiedy o tym mówiłem mojemu znajomemu, to z miną doświadczonego przez poprzednie reakcje władz stwierdził: już tyle petycji, wystąpień, nawet inicjatyw legislacyjnych podpisywałem, a oni nic sobie z tego nie robią, odrzucają, bagatelizują, wyrzucają do kosza. Pomimo tego zachęcałem go jednak do złożenia podpisu i odesłania petycji do centrum. Mówiłem, że gdy tego nie zrobi, to oni, którzy poprzednie wystąpienia wyrzucili do kosza, uznają, że swój cel dzięki temu osiągnęli. Zmienili ciebie, mój przyjacielu, w bezwolnego, w zniechęconego do działania niewolnika. Ty musisz, mówiłem mojemu przyjacielowi, nadal być aktywny, a jeśli nie sam potrafisz te pola aktywności w sprzeciwie przeciwko złu odnaleźć, to musisz wesprzeć tych, którzy je widzą i zapraszają ciebie do poparcia. A źle czyniący niech widzą, że tych sprzeciwów jest sprzeciwiających się jest więcej, że ich niszczycielskie działania już nie jednostki, a naród widzi i że się temu sprzeciwia. Mam nadzieję, że odpowiednia ulotka zawarta w naszym dzienniku czy w innych dobrych czasopismach od niego, mojego przyjaciela i od wielu innych, zostanie do centrum przesłana, a tam odpowiednio spożytkowana w obronie naszych rodzin i naszej tożsamości i dziedzictwa, z którego wyrastamy. Jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, to dowiedzieliśmy się o kolejnej inicjatywie SLD. Chodzi o ustawę wprowadzającą karalność za to, jak to określono, za polityczną agitację w kościołach. A co to jest inicjatorów zamyśle owa polityczna agitacja? Jaki kaganiec chcą inicjatorzy nałożyć na kazania głoszone w kościołach? Oto z zapisu w projekcie wynika, że kościoły i duszpasterze nie będą mogli legalnie oceniać i odnosić się do działań i propozycji legalizacyjnych, oczywisty sposób sprzecznych z wyznawanym systemem wartości. Ten projekt jest już po pierwszym czytaniu. i skierowany do komisji sejmowej. Co robić? Jak się bronić? Bronić przed tymi kagańcami i maczugami wprowadzanymi nawet do domów modlitwy? A przecież nie powiedziałem jeszcze o innych działaniach nakierowanych na przekaz internetowy, chociażby takich jak wyłączenie nas, to znaczy zespołu wspierania Radia Maryja, z możliwości przekazywania naszych komunikatów drogą internetową pod adresy grup zawodowych, które utworzyliśmy, dysponując dostępnymi informacjami o tych adresach, także podanymi w internetowych różnych zestawach. To zagrożenie nas, a potem wycofanie zgody administratora na upowszechnianie naszych komunikatów wynikało z tego, że kilka osób spośród dużej liczby adresatów zgłosiło administratorowi brak zgody na przyjmowanie przesyłek, który to brak zgody natychmiast nanosiliśmy na listę, wykreślając z niej zgłaszającego. Wystąpienia tych kilku spowodowały pozbawienie wielu pozostałych z bezpośredniego docierania do nich z treścią naszych komunikatów. I dlatego z powodu tych różnych działań oraz coraz mniej osób wie o sprawach, które ich dotyczą i będą dotyczyły, ale gdy się dowiedzą, może być już za późno. Cóż wiemy na przykład o pakcie fiskalnym, jakie skutki dla nas w Polsce on niesie, chociażby jeszcze objęci jesteśmy okresem tak zwanej derogacji, czyli przesunięcia w czasie jego zastosowania. We wspomnianym już miesięczniku wpis opublikowana jest rozmowa z posłem Krzysztofem Szczerskim, a jej tytuł Akt, pakt bezwarunkowej kapitulacji. Chociaż niewiele informacji może mnie zaskoczyć, to przyznam, że ten zapis rozmowy był takim dla mnie wielkim zaskoczeniem. Szukam, co i jak powinienem czynić. My powinniśmy czynić, aby wyzwolić się z tych pęt. Wiem, że mam nadzieję w Słowie Bożym. Muszę mieć tam nadzieję, chociażby w tym, co powiedział nam święty Paweł, pisząc, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska przez Chrystusa Pana naszego. Ale o tę łaskę trzeba ją wyprosić, o nią prosić Pana Boga, trzeba ją wymodlić. I dlatego na przykład konieczne jest objęcie krucjatą różańcową naszej rzeczywistości. To z kolei znowu u Saint-Exupéry odnajdujemy, że jeśli pozwolisz, by robactwo się rozmnożyło, rodzą się prawa robactwa i rodzą się piewcy, którzy będą je wysławiać. Ale jak zrobić, żeby te prawa nie były tworzone? No właśnie, trzeba odpowiadać wówczas, gdy pada pytanie, jaki chcesz Polski? I trzeba odpowiedzieć, a nie uchylać się przed odpowiedzią. A teraz trzeba jeszcze uczestniczyć i wspierać działania weryfikujące, czy moja i Twoja odpowiedź zostały dobrze zaszeregowane i zliczone. Trzeba umieć odpowiadać, biorąc pod uwagę dotychczasową działalność, tych wszystkich, którzy starają się przed samym udzieleniem przeze mnie odpowiedzi, przede mną stanąć ubrani w stroje, których wcześniej nie stosowali. Trzeba więc pamiętać, korzystać z wiedzy tych, którzy pamiętać umieją. To Herbert napisał: nie przeżyłem po to, aby milczeć, ale aby dać świadectwo. A w ramach oświecania i odświeżania pamięci przywołam za błogosławionym księdzem Jerzym to, czym podzielił się z uczestnikami mszy świętej za ojczyznę. A to było 8 czerwca 1984 roku, 4 miesiące przed jego śmiercią męczeńską. A zalecenia, które przywołał, zaczerpnął z orędzia Episkopatu Polski z 10 września 1946 roku. Chciałbym je przeczytać, przywołać, ale czasu już nie starcza, więc tylko powiem. Tam warto po nie je znaleźć, poszukać, odczytać i zobaczyć, jak postępować. Jest tam wskazówka. Nie omińmy tego. Idąc do Maryi, prośmy, ale czyńmy też. Szczęść Boże!